Dzień dobry, witamy Was serdecznie w nowym odcinku podcastu ZVZ. I dziś z dawna oczekiwana... Paweł Pedo, Katarzyna Czajka, Kominiarczuk. Z dawna oczekiwana dyskusja o efektach w filmach. Specjalne. Efektach specjalnych w filmach. Specjalne. Słuchajcie, jesteśmy jak zwykle na naszym Discordzie w towarzystwie osób, które wspierają nas w klubie ZVZ. I kilka ogłoszeń w tej kwestii. Ostatnio postanowiliśmy, że co jakiś czas potrzebujemy zrobić dodatkowy materiał. Dlatego, że zdarzają się różne premiery filmowe, albo jakieś wydarzenia, albo jakieś gry, które mam do omówienia i zwykle zanim usiądziemy do nagrywania odcinka, a potem zanim on trafi do Was, to mija trochę czasu i postanowiliśmy sobie, że chcemy takie bieżące, szybkie sprawy omawiać w takim dodatkowym, nieregularnym formacie, który nazywa się ZVZ Short. I to short oznacza na przykład 20 minut, jak w ostatnim czasie, kiedy omówiliśmy newsa o tym, że Barbie, film Barbie, przekroczył miliard dolarów przychodów i co to znaczy. Więc jeżeli chcecie dostać ten materiał, to uwaga, jest on dostępny dla wszystkich wspierających nas na Patronite, od tego najniższego progu. Więc jeżeli Was interesują takie dodatkowe rzeczy, no to one tam będą się pojawiać i zakładamy, że tam będą takie rzeczy jak na przykład jakieś takie szybkie omówienia na gorąco jakichś premier filmowych albo premier growych, takich rzeczy, że jeżeli zwróciliście na to uwagę, to w naszym ZVZ Plus, to jest też niesamowity format dostępny tylko dla osób w klubie ZVZ, bardzo dużo rzeczy jest dostępnych, więc bądźcie tam. W ZVZ Plus zdarzają nam się takie odcinki, że po prostu omawiamy rzeczy, jakieś nowe premiery i tak dalej. I teraz chcemy z tego zrobić jakby osobny taki format, gdzie każda rzecz będzie omówiona w osobnym odcinku, a ZVZ Plus zostawić na te obłąkane odcinki, kiedy rozmawiamy o głupotach. I to będzie to.
O pierogach.
Tak, o pierogach i tak dalej, i tak dalej.
Tak, i postaramy się, żeby to był naprawdę short, bo z nami takie, że jak zaczęliśmy to nagrywać, to oczywiście tak około 20 minut byliśmy gotowi rozmawiać kolejne 20 minut, ale pomysł jest taki, żeby to było krótkie, żeby to było takie nasze na gorąco, żeby to były takie rzeczy, które prawdopodobnie byśmy normalnie omówili w jakiejś dyskusji, jak do siebie dzwonimy. Nie dzwonimy do siebie, Paweł.
No właśnie, i dlatego tego nie robimy.
albo jakbyśmy rozmawiali na czacie. I wydaje mi się, że to jest o tyle fajne, że rzeczywiście ten nasz styl, w którym jesteśmy, ten co tu dwutygodniowy, sprawia, że sami, jak może zauważyliście, grawitujemy trochę do takich tematów, które trwają trochę dłużej, a czasem nam się zdarza wypuścić jakiś odcinek, który już jest po jakiejś dużej fali, tak? Na przykład teraz... No się nie łapiemy na Barbieheimera, bo nam się z Pawłem rozjechały seanse, więc wydaje nam się, że właśnie tego typu krótki dodatek będzie dla Was ciekawy, a też dla nas, bo my te rzeczy i tak między sobą omawiamy. Mhm. To nie jest tak, że my musimy wymyślać te tematy, tylko to jest raczej na zasadzie, skoro już i tak o tym rozmawiamy, to w sumie możemy to nagrać i możemy Wam to zaprezentować i sprezentować i zrobić z tego taki, wiecie, tak jak Wam dają taką małą dawkę narkotyku, żebyście wzięli więcej.
Tak, dokładnie.
I to są właśnie ZVZ Short.
Tak. Kolejne ogłoszenie, które mamy dzisiaj dla Was, to jest również z dawna oczekiwane Hamilton Party na naszym Discordzie, które już miało się odbyć, ale potem miałem różne problemy zdrowotne i przez to się nie odbyło i nie mamy jeszcze ustalonego terminu, ale obiecujemy, że to zrobimy już w najbliższym czasie, być może dzisiaj po nagraniu na przykład, albo coś takiego. Generalnie, jeżeli ktoś słucha tego odcinka, to... Wspierajcie nas w klubie ZVZ, zvz.pl/klub i tam wejdźcie na Discorda, zvz.pl/discord, tam dostaniecie dokładną instrukcję, jak to zrobić. Jak już będziecie na Discordzie, to będzie tam prawdopodobnie już na tym etapie wydarzenie z ustalonym terminem Hamilton Party, bo chcemy zrobić coś takiego, że oglądamy sobie i słuchamy wspólnie Hamiltona i omawiamy go utwór po utworze i mogą tam wpaść zarówno osoby, które już znają dobrze Hamiltona, a jak i osoby, które go nie znają i chcą go poznać razem z nami, razem z tym omówieniem, w którym ja będę mówił głupie rzeczy, a Kasia będzie podawać interesujące ciekawostki, bo od tego jest Kasia, od podawania interesujących ciekawostek. Albo przynajmniej takich, które ona uważa za interesujące. To jest jakieś 50/50, powiedziałbym. Ale to tak samo jak z moimi żartami, więc to dobrze.
Tak.
Więc to się wszystko zgadza. Ostatnie ogłoszenie, które mamy, to jest to, że tak samo jak są tutaj z nami na czacie, osoby, które nas wspierają w klubie ZVZ, tak są też osoby, które nas wspierają na najwyższym progu i są to w tym tygodniu Weronika Truszczyńska i Krzysztof Kotkowicz, którym serdecznie dziękujemy za to wsparcie. I to tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenie. Chyba, że chcesz, Kasiu, coś ogłosić na przykład. Nie masz czegoś do ogłoszenia?
Ojeju, nie, ale nie mam czego do ogłoszenia.
Zaskoczyłem cię, że nagle coś tam. Dobra, więc słuchajcie, dziś dyskusja, którą mam wrażenie, że zbieraliśmy się do niej od dawna. Jest to dyskusja o branży efektów specjalnych i o tym, czy efekty specjalne to zło. I inspiracją do tej dyskusji był Christopher Nolan, który często jest inspiracją dla nas w różnych rzeczach. Jesteśmy z tego znani generalnie.
Jak słyszymy Christopher Nolan, to on nas inspiruje, tak?
Tak. Christopher Nolan ostatnio powiedział, że... i to się bardzo rozniosło po internecie, że w filmie Oppenheimer nie ma właściwie żadnych ujęć z CGI. Przy tym tutaj oczywiście zależy jest, jaką definicję CGI przyjmiemy. Ale generalnie chodziło o to, że te wszystkie takie... Ja cały czas nie widziałem filmu, więc pomyślam. W sensie wiem, czego to dotyczy. To dotyczy takich ujęć, z tego co rozumiem, które pokazują zbliżenia różnych dziwnych rzeczy cząsteczkowych i tak dalej. I one nie zostały wygenerowane w komputerze, tylko zostały stworzone za pomocą efektów praktycznych. I ludzie bardzo to podłapali i zaczęli mówić, tak, wreszcie prawdziwe kino, nie jakieś CGI-e, tylko prawdziwe efekty specjalne i tak dalej. Więc moja propozycja była taka, żebyśmy sobie dziś porozmawiali o tym, czy tak faktycznie jest i jeżeli nie, to dlaczego ludzie tak uważają, albo jeżeli tak, to dlaczego ludzie tak uważają, albo czy to ma sens i o co właściwie chodzi. Kasiu, czy masz jakąś opinię na ten temat? Wiem, że masz. Nie byłabyś sobą, gdybyś nie miała opinii o jakimkolwiek temacie właściwie, nie? Więc proszę.
Znaczy, mi się wydaje, że tutaj jest kilka rzeczy, z których ludzie sobie nie do końca zdają sprawę i wydaje mi się, że bardzo ważne jest zastanowienie się nad tym, co rozumiemy przez CGI. Ponieważ CGI ludziom kojarzy się z takimi efektami specjalnymi, które tworzą coś niezwykłego i niesamowitego. Tworzą tłum osób w tle, tworzą jakieś rzeczy, których byśmy normalnie nie byli w stanie pokazać, albo pokazanie ich wymagałoby bardzo dużego wysiłku. No, ale prawda jest taka, że z tych możliwości komputerów korzysta się od bardzo dawna i to też w filmach, które nie mają żadnych tego typu efektów. To znaczy jest taka statystyka, którą ja uwielbiam przywoływać, że ostatnim filmem, który zdobył Oscara za najlepszy film, który nie miał żadnych właśnie takich visual effects, w tym komputerowych, to było Bez przebaczenia w 1992 roku. No jak zobaczycie filmy, które wygrały od tamtego czasu Oscary, no to zwróćcie uwagę, że to nie są filmy, w których to CGI jest tym, z czym nam się kojarzy, tak? To są filmy, które wykorzystują te efekty komputerowe bardzo często do poszerzania planu, do tła, do tłumów, do bardzo wielu rzeczy, które tak naprawdę nie są w centrum filmu, no ale albo obniżają koszt produkcji, albo w jakiś sposób po prostu pozwalają, nie wiem, coś wyciąć. Na przykład, nie wiem, no jest efektem komputerowym, kiedy bohater idzie przez ulicę w Londynie w XIX wieku i ta ulica jest prawdziwa, a ktoś wyciął komputerowo wszystkie współczesne dodatki, tak? To także jest korzystanie z efektu komputerowego. Więc mam takie poczucie, że to jest jedna rzecz. To znaczy, że mówimy o bardzo wielu rzeczach, kiedy mówimy o CGI i mam wrażenie, że zwykle nasze myśli idą w kierunku tego, że, no nie wiem, filmów takich jak filmy Marvela, czy filmów takich jak nie wiem, Star Warsy, gdzie to jest bardzo potrzebne do wykreowania tego świata, natomiast dużo rzadziej myślimy o tym w kontekście po prostu tego, jak się ułatwia produkcję dzięki temu, niekoniecznie czyniąc tego coś bardzo centralnego. I druga sprawa, która wydaje mi się też jest bardzo ciekawa, że jest takie przekonanie, absolutne przekonanie, że Nolan jest absolutnie wyjątkowy, jedyny w swojej niechęci do CGI i że tak naprawdę to już od lat się nie zdarzyło, żeby ktoś zrobił jakiś taki film z dużym budżetem, który odniósł sukces i z tego CGI nie skorzystał. A tymczasem mamy takie przykłady, nie wiem, jak z tego co pamiętam Skyfall się bardzo chwalił, że nie miał efektów specjalnych. Na pewno Mad Max na Drodze Gniewu się chwalił tym, że nie miał efektów specjalnych. I Top Gun Maverick, chociaż ja im średnio wierzę, że nie mieli efektów specjalnych, ale też się tym chwalili.
Jakby wiemy, jak wyglądała produkcja Top Gun Maverick, to generalnie wyglądało tak, że oni latali samolotami, ale potem w tych samolotach to jakby samolot widziany z jednego samolotu, z kamery w jednym samolocie, drugi samolot był na tyle niewyraźny, że po prostu wykorzystywali potem ten prawdziwy samolot jako reference i zastępowali go trójwymiarowym, wygenerowanym komputerowo. I jakby to jest, to nie jest coś, co wymyśliłem, to jest na materiałach z planu widoczne, więc to jest, w sensie oni latali samolotami, ale bardzo często w ogóle jest tak, co jest ciekawe, co jest interesujące. Bardzo często jest tak, że bierze się, robi się efekt praktyczny, ale robi się go głównie po to, żeby mieć wzorzec do zrobienia potem dobrze CGI. I jednym z takich przykładów, i to jest przykład po raz kolejny twierdzenia, że efekty CGI są tym jakimś takim gorszym rodzajem czy gatunkiem efektów i tego takiego nie wiem, zwiększania w, mam wrażenie, że wśród widzów zwiększania w swoich własnych oczach wagi efektów praktycznych był Baby Yoda, tak? Czyli ten mały chipek w serialu Star Wars, coś tam, Mandalorian. Otóż bardzo się rozniosło po internecie, że on tam jest w ogóle zrobiony, że to jest efekt praktyczny, kukła. W bardzo wielu scenach nie. W bardzo wielu scenach to jest po prostu CGI, które jest zrobione tak, żeby wyglądał jak kukła. Generalnie w wielu scenach, o ile pamiętam, w każdej scenie, w której widać jego całą sylwetkę, to jest on zrobiony w CGI. I w wielu scenach, w których widać go również w zbliżeniach i tak dalej, jest zrobiony w CGI. I często to było tak, że po prostu była kukiełka, która była głównie po to, żeby można było łatwo odtworzyć światło, łatwo odtworzyć jakby interakcje z otoczeniem i jest łatwiej mieć punkt referencji, że tak powiem, ja nie wiem, czy to jest słowo po polsku, łatwiej mieć po prostu punkt odniesienia, mając coś realistycznego o zbliżonym kształcie w danym miejscu i to jest coś, co się robi w ogóle bardzo często, tak? Czyli robi się jakąś rzecz tylko po to, żeby potem zrobić efekt komputerowy bardziej szczegółowy, korzystając z informacji, które artyście daje ta prawdziwa rzecz, która znajdowała się w tym momencie w obiektywie kamery, nie? Więc dużo, to co mówiłaś jako pierwsza rzecz przy swojej wypowiedzi, tutaj jest dużo takiego myślenia na zasadzie, okej, właściwie czym jest efekt komputerowy, tak? Bo w takim najbardziej, powiedzmy, liberalnym definiowaniu, no to możemy powiedzieć, że wiesz, kolor korekcję filmu robi się na komputerze, więc czy to są to są jakby efekty komputerowe, robię cudzysłów w powietrzu palcami, ale jakby nie to rozumiemy jako CGI. Jako CGI zakładam, że w tamtej wypowiedzi Christophera Nolana, którą w ogóle uważam, że ta wypowiedź była zupełnie w porządku. Zacznijmy od tego. Bo on powiedział po prostu coś takiego, że kiedy wybierali metodę efektów specjalnych, wykonywania efektów specjalnych do pokazania tych scen związanych z testem broni jądrowej, to uznano razem z ludźmi, którzy się jakby tym zajmowali przy tym filmie, że efekty praktyczne będą dadzą lepszy, bardziej naturalny, bardziej jakby nie wiem jak to powiedzieć, ale bardziej taki czytelny dla widza efekt końcowy, tak? I okej, to jest po prostu wybranie narzędzia, które było w tym wypadku najlepsze z jakiegoś powodu, tak? Według nich. Zakładam, że gdyby była na przykład bardzo duża różnica w kosztach, a efekty komputerowe sprawdziłyby się lepiej, to wybrano by efekty komputerowe tutaj, tak? Nie chcę tutaj dorabiać jakiejś tam szczególnej filozofii do wyboru metody, dlatego że Jeżeli podchodzimy do tego tak, że twórcy filmu, jakiegokolwiek, wybierają narzędzie w postaci efektów specjalnych według swojej wizji artystycznej i według tego, co chcą pokazać i w jaki sposób, to tych narzędzi jest bardzo wiele i w większości przypadków na tym etapie efekty praktyczne z efektami komputerowymi to są metody, które się bardzo łączą i bardzo jakby granica między nimi jest rozmyta. Dlatego, że chociażby wiesz, mogą być w filmach, mogą się pojawiać ujęcia całkowicie wygenerowane w komputerze, tak? Czyli dostajemy ujęcie, gdzie wszystko to, co widzimy, zostało wygenerowane w komputerze. Tak, to jest ok, absolutnie 100% komputerowe ujęcie. Ale są też ujęcia oczywiście, w których mamy aktorów na przykład na blue screenie czy na green screenie, tak? I ci aktorzy często są oświetleni w ten sposób, żeby potem to, co się dodaje w tle, pasowało do oświetlenia, które jest na nich. To jest coś, co pozwala jakby bardziej wpasować to, co widzi widz w te efekty wygenerowane komputerowo, a ostatnio jakby sporo się mówi o volume cyfrowym, czyli takich ekranach, które zastępują te klasyczne volume, czyli klasyczne takie plany, tak? Czyli mamy za aktorami ekran, który wyświetla trójwymiarowy obraz i kiedy kamera się przesuwa, to ten obraz też się przesuwa i ten ekran jest złożony z diode LED, czyli oświetla to, co się dzieje, oświetla aktorów w naturalny sposób, a jednocześnie oni widzą, co się dzieje. I czy to jest efekt komputerowy, skoro to jest komputerowy obraz wyświetlony na ekranie, czy to jest efekt praktyczny, trudno mi powiedzieć. I wydaje mi się, że tutaj to wynika w dużej części, cała ta dyskusja, z niewiedzy ludzi, po prostu uznają, że efekty komputerowe złe. I wydaje mi się, że bardziej interesujące jest zapytanie, bo to, że ludzie się nie znają na tej branży, jest zupełnie naturalne. Pojawia się inne pytanie, dlaczego ludzie uważają, w sensie widzowie, dlaczego łączą efekty komputerowe z tym, że to jest jakaś gorsza, jakaś nieodpowiednia forma i że ich brak jest czymś dobrym dla filmu.
Tak, to znaczy mi się wydaje, że dobrze to, co zauważyłeś, to kwestia tego, że ludzie jakby bardzo mało wiedzą o produkcji filmu i bardzo często wydaje im się, że wszystko na przykład, co widzą na ekranie, jest efektem CGI. Bardzo, bardzo polecam zobaczyć na przykład dzienniki produkcji Hobbita, tak? Który był wielokrotnie krytykowany za bardzo słabe efekty specjalne i nagle się orientuje, że tam oni spędzali dosłownie pół dnia na przykład zastanawiając się, jak zrobić, żeby realnie efekt chyba ryb wpadających na głowę aktorów w beczkach był realistycznie zrobiony, tak? I tam widzisz, ile czasu zajmuje zrobienie tego elementu praktycznego bardzo często, który potem jest wpisywany do efektów specjalnych. I tych efektów praktycznych w Hobbicie było bardzo dużo. Ale jedną rzeczą, która wydaje mi się sprawia, że ludzie zaczęli negatywnie podchodzić do CGI, jest kwestia... Dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że rzeczywiście one się dosyć szybko starzeją. To znaczy jesteśmy w takim momencie, kiedy efekty komputerowe bardzo szybko idą do przodu, a to znaczy, że rzeczy, które były absolutnie fantastyczne i wyglądały świetnie w chwili, w której oglądaliśmy je po raz pierwszy, czyli chociażby na przykład prequele Gwiezdnych Wojen, tak? Ta trylogia 1, 2, 3, która wykorzystywała najnowocześniejsze wtedy technologie. Dzisiaj, kiedy ją oglądamy, widzimy to po prostu, jakie to jest kwadratowe. Podobnie bardzo Wam polecam zobaczyć tą jedną scenę, gdzie kamera przejeżdża przez całego Titanica w Titanicu i zobaczyć, że coś, czego nie widzieliśmy, co nam się wydawało absolutnie fenomenalne i że wygląda super, nagle po prostu to są tak kwadratowe rzeczy, że aż budzi to nasz śmiech. Więc to jest jedna rzecz, tak? Czyli kojarzy nam się to CGI z tym, że filmy, które zostały zrobione z wykorzystywaniem tych metod, zwłaszcza z dużą ilością tych metod, starzeją się szybciej. I rzeczywiście trzeba powiedzieć, że pod pewnymi względami prequele Gwiezdnych Wojen zestarzały się szybciej niż oryginalne Gwiezdne Wojny, gdzie korzystano z konieczności właściwie tylko z efektów praktycznych. Bo po prostu jednak to, co byliśmy w stanie wtedy wygenerować komputerowo, jest już w tym momencie dla naszego oka niedoskonały. I to jest punkt pierwszy. A punkt drugi to jest coś, o czym mówi się teraz coraz więcej, chyba coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że z powodu mechanizmów działania produkcji wielkich filmów, zwłaszcza tych blockbusterów, no te efekty CGI nie są do końca dopracowane. Bardzo często zleca się bardzo dużo nowych scen, zleca się bardzo dużo pracy nad tymi efektami, a potem film pojawia się w kinie, no i okazuje się, że nie wszystkie efekty zostały dopracowane. Tu słynny przykład kotów, tak, który trafił tak naprawdę do kin jako fatalny film, ale między innymi na to, że ten film był fatalny, składało się to, że efekty specjalne były niedopracowane, a efekty specjalne były niedopracowane, ponieważ ten film wepchnięto jak najszybciej do dystrybucji, no a też ludzie, którym zlecono zrobienie tych efektów, nie byli w stanie wykonać tak olbrzymiej pracy, bo to jednak zabiera czas w tym momencie. Więc mam takie wrażenie, że to nam się kojarzy właśnie źle z tych dwóch powodów, że z jednej strony bardzo często widzimy, jak to się szybko starzeje, a z drugiej strony efekty specjalne często zamiast być coraz lepsze, mamy wrażenie, że są coraz gorsze i widzimy coraz więcej niedoróbek.
Wiesz co, tutaj jest, to jest bardzo wiele do rozpakowania i ja cały czas, jest jedna rzecz, wydaje mi się, że którą warto powiedzieć od razu, i to jest to, że, i to jest coś, co wydaje mi się, że padło w tym podcaście więcej niż raz z mojej strony, że wydaje mi się, że najmniej winnymi w tym wszystkim osobami są specy od efektów specjalnych i artyści tworzący efekty specjalne. Bo to są ludzie, którzy... To nie jest tak, że oni chcą robić rzeczy, które wyglądają źle. Jeżeli efekty specjalne wyglądają źle, to zwykle prawdopodobnie dlatego, że nie było na to czasu, na przykład na ich dopracowanie, tak? Problem polega na tym, że kiedy zaczyna się traktować efekty specjalne jako coś, co jest narzędziem do naprawiania filmu w postprodukcji i za pomocą którego można zrobić wszystko, no to zaczyna być tak jak u Marvela, tak? Że Marvel w pewnym momencie zaczął mieć tak dziwny kalendarz, że zanim zaprojektowano stroje superbohaterów, to już trzeba było kręcić film, więc kręcono film w piżamach, bo potem ludzie od CGI będą robić stroje, tak? I to jest tak, jak patrzysz dzisiaj na Avengers Endgame i patrzysz na te ich białe takie ciuchy, w których się cofają w czasie, to nie masz tam problemu, że okej, te ubrania są nierealistyczne. Nie, one wyglądają zupełnie okej. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że zwykle patrzysz na twarz aktora, a nie przyglądasz się jego ubraniu, tak żeby zobaczyć, czy ta zbroja jest jakaś super realistyczna. Tak samo zwykle mimo wszystko nie masz punktu odniesienia żadnego, tak? Wydaje mi się, że problemem na przykład w tych filmach były te wszystkie takie metalowe zbroje w rodzaju jakichś nanomaszyn czy innych, tej metalowej zbroi Spidermana, która była już czymś takim trochę uncanny dla widza, tak? Jak widzisz tego metalowego Spidermana, to masz tak, okej, fizyczne obiekty tak się nie poruszają. Tak, ale mieliśmy z drugiej strony tą taką materiałowe wdzianko Spidermana, które już wyglądało zupełnie okej. Nikt raczej tam nie zwracał szczególnej uwagi, czy to jest prawdziwe, czy to jest zrobione całkowicie w CGI, tak? Problemem stało się to, że te efekty specjalne komputerowe, tak, nie były narzędziem wykorzystanym do tego, żeby jak najlepszą wizję pokazać, tylko narzędziem wykorzystywanym do tego, żeby wypuścić film jak najszybciej, jak najmniejszym kosztem, żeby zmieniać rzeczy gdzieś w trakcie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to znowu sprawiło, że nagle się okazało, że nie ma ludzi do robienia tych efektów specjalnych, bo pamiętajmy, i to jest bardzo istotne, że jeżeli mamy bardzo dużo ludzi pracujących nad jakimś filmem, albo nad kilkoma filmami dla jednego studia na przykład, dla Disneya, jednocześnie, to jakby mniej ludzi pracuje nad danym ujęciem, mają zwykle mniej czasu, albo mniej doświadczenie ludzie dostają ujęcia, które normalnie dostaliby ludzie bardziej doświadczeni, tak? Jeżeli sobie zobaczycie, jak wyglądają efekty specjalne w tych takich komputerowych adaptacjach live action, które na streaming szły bezpośrednio, no to już jest poziom zupełnie inny, tak? I najlepszy efekt, że tak powiem, oczywiście osiąga się w sytuacji, w której bierze się artystów związanych z efektami specjalnymi, różnego rodzaju i pozwala im wybrać najlepsze narzędzia do tego, żeby stworzyć, żeby zrealizować daną wizję, tak żeby stworzyć dane ujęcie. I w momencie, w którym priorytetem jest co innego, to zaczynają się pojawiać problemy, tak? A wydaje mi się, że jest takie coś romantycznego, mam wrażenie, według widzów, w tym, że wiesz, mamy ludzi, którzy malują miniatury i robią miniatury, a potem je wysadzają albo coś takiego się dzieje. Jest taki film, wydaje mi się, że on się nazywał Wulkan? Taki w ogóle losowy film katastroficzny
z Tommy Lee Jonesem?
Z Tommy Lee Jonesem, tak.
Wulkan w Los Angeles, tak.
Tak, o, coś takiego, może w Los Angeles, whatever. I to jest film, który ma w ogóle niesamowite efekty specjalne, jeżeli chodzi o miniatury. I jakby to out of the blue, jakby to nie jest dobry film. Tam się dziwne rzeczy dzieją w tym filmie.
To nie jest dobry film.
Na pewnym
film,
momencie sznur policjantów strzela do opon autobusu, żeby go przewrócić i za pomocą tego autobusu zablokować płynącą lawę. A w tle powiewa amerykańska flaga. Nieważne, jakby nie oglądacie tego filmu. Ale jest tam sporo efektów świetnych z miniaturami. Z drugiej strony, jednocześnie, jeżeli weźmiemy... I zwykle takie miniatury wyglądają lepiej niż wiele efektów komputerowych, ale jednocześnie, jeżeli chodzi na przykład o symulacje cząsteczkowe, to efekty komputerowe są w tym momencie w miejscu, w którym no nie jesteś w stanie tego zrobić w żaden inny sposób, tak? Bo oczywiście możesz, nie wiem, wylać pianę albo zrobić wodę, która jest... Jakby, jak oblejesz wodą miniaturowy plan, to widać, że się skala nie zgadza, bo ta woda się zachowuje inaczej. Ale efekty cząsteczkowe, symulacje wody są już na tak wysokim poziomie, że to jest absolutnie optymalny sposób kręcenia ujęć z wodą. James Cameron lubi to, tak? Więc gdybyśmy mieli nakręcić taką rzecz, to prawdopodobnie najlepsze byłoby połączenie w jakiś sposób jednego i drugiego. I... To jest zadanie ludzi od efektów specjalnych, tak? Łączenie różnych narzędzi i to nie jest tak, że mamy jakiś taki podział. To dobre, romantyczne robienie miniatur, efektów praktycznych i malowanie obrazów w tle i to takie złe, pozbawione jakiejś duszy czy serca, robienie efektów komputerowych. I to zwłaszcza to drugie, mam wrażenie, że jest taka opinia wśród ludzi, że efekty komputerowe są w jakiś sposób pozbawione serca, pozbawione jakiegoś takiego, nie wiem, sztuki czy czegoś takiego w środku. I to jest absolutna nieprawda i myślę, że to jest bardzo zła rzecz, którą zrobiły studia filmowe, to znaczy wykorzystując efekty specjalne w taki sposób, eksploitując je tak naprawdę, sprawiły, że my jako widzowie nie patrzymy na efekty specjalne jako coś artystycznego, jako środek artystycznego wyrazu jakiegoś, tylko patrzymy na to jako na tą gorszą, taką tańszą, pozbawioną jakiegoś takiego serca wersję pracy na planie, nie? I to wydaje mi się, że jest dość krzywdzące.
Znaczy, mi się wydaje, że bardzo ważne jest to, co powiedziałeś na samym początku, że jest absolutna różnica, powiedzmy, w takim CGI, które, nie wiem, wycina wąsy Cavilla, ponieważ miał wąsy i potrzebował ich do roli, a takimi wykorzystaniem efektów komputerowych, które są naprawdę autentycznie twórcze. Bardzo Wam polecam poczytać sobie o efektach specjalnych do filmu Źródło Darrena Aronofskiego, gdzie oni zrobili takie wspaniałe kosmiczne tła, fantastyczne, po prostu robiąc olbrzymie powiększenia rzeczy na takim, to się pastry dish nazywa, no reakcji chemicznych. I po prostu te reakcje chemiczne i biologiczne były tak piękne, że stworzą takie wrażenie kosmosu, ale żeby wkleić je w tła dekoracji, oczywiście skorzystali z green screena, bo inaczej by tego nie byli w stanie zrobić. I to jest moim zdaniem doskonały przykład na to, jak można kreatywnie robić efekty specjalne, które jednocześnie mają sobie coś z efektów praktycznych, no i dzięki temu udaje się spełnić wizję reżysera. Natomiast mam wrażenie, że to, co powiedziałeś o tym, że to jest mniej emocjonalne, że ludzie mają takie poczucie, że to jest gorsze, dotyczy w mniejszym stopniu właśnie takiego artystycznego wykorzystania, czy właśnie takiego podpisania tego do wizji, a na przykład, i tutaj mam poczucie, że myśmy o tym troszeczkę rozmawiali, jak rozmawialiśmy o Mission Impossible, chyba w ZVZ+, że jest coś takiego, że kiedy widzimy, jak Tom Cruise naprawdę jedzie do krawędzi urwiska i zeskakuje z motocyklem i naprawdę musi otworzyć spadochron, to czujemy, że widzimy jakiś popis, jakąś realną rzecz, która budzi w nas realne emocje. I mam też takie wrażenie tutaj, Sylwuszka pisze o Fast and Furious, że tam też fakt, że bardzo dużo z tych samochodów to są prawdziwe samochody, tak, które się naprawdę rozbijają, budzi w nas takie emocje, że naprawdę ktoś to zrobił, tak, że naprawdę to się wydarzyło. Więc mam też takie poczucie i to bardzo mocno, wydaje mi się, odbija się w filmach superbohaterskich, że kiedy widzimy, jak bohater czy bohaterka nie są zastąpieni kaskaderem, nie są zastąpieni no, jakąś inną osobą, która potrafi wykonać jakiś popis kaskaderski, tylko to jest wygenerowane komputerowo, to wtedy nam się troszeczkę włącza takie na zasadzie, okej, to fajnie wygląda, ale to nie jest prawdziwe, tak? Nie mamy już takiego uczucia, że ktoś dokonał takiego popisu kaskaderskiego. Oczywiście to jest konieczne, bo nie moglibyśmy sobie części historii opowiadać, gdybyśmy nie mieli tych efektów. I to nie jest przypadek, że wzrost popularności efektów specjalnych łączy się z wzrostem popularności i ekranizacji komiksów, i przede wszystkim filmów fantasy, no bo jakby powiem tak, musieliśmy trochę poczekać, aż będziemy mieli odpowiednie smoki, tak? I jak wiemy z Wiedźmina Polskiego, kto zaczął zbyt wcześnie, ten się na tym przejechał. Ale to jest też, jakby pewnych światów nie wykreujemy bez efektów specjalnych, to nie dostalibyśmy Awatara bez efektów specjalnych. No ale Awatar wydaje mi się też fajnym przykładem na to, gdzie efekty specjalne są traktowane naprawdę bardzo twórczo, naprawdę bardzo poważnie, naprawdę są w centrum tego procesu twórczego. I ja mogę się skarżyć na scenariusz Awatara, tak? I mogę mówić, że to jest film przyrodniczy z planety, która nie istnieje i fabuła jest tam zbędna. Ale wydaje mi się, że tak jakby jeśli Nolan stoi po stronie efektów praktycznych i stoi właśnie po stronie takiej bardzo tradycyjnej, to po drugiej stronie jest gdzieś Cameron, który pokazuje, że jeśli się szanuje ten sposób robienia filmów, jeśli ma się na niego naprawdę pomysł, jeśli korzysta się z tego jako z tego kolejnego etapu rozwoju kinematografii, no to tak naprawdę możemy stworzyć coś fantastycznego. Tylko wydaje mi się, że pomiędzy Cameronem a Nolanem jest bardzo, bardzo dużo produkcji, które, no właśnie, tak jak mówisz, uważają, że można cały ten proces myślenia nad tym, jak film ma wyglądać, wepchnąć w CGI, ustawić sobie jakiś tam szybki termin realizacji i mieć nadzieję, że ludzie tego nie zauważą, a tymczasem my się też zrobiliśmy bardziej chyba troszeczkę wyczuleni, znaczy chyba zrobiliśmy się mniej zachwyceni tym, co widzimy, a bardziej chcemy poczuć jakąś taką emocję, że to jest coś, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy, bo to też moim zdaniem jest w jakiś sposób problem z tym, że te efekty się zrobiły też bardzo powtarzalne. Nie wiem, czy ty też takie masz wrażenie, że bardzo dużo rzeczy zaczęło wyglądać bardzo podobnie.
Wiesz co, ja uważam, że problem, że to jest kolejny problem, który wynika z tego, że jesteśmy bardzo mocno naświetlani tymi efektami ze strony wszelkiego rodzaju na przykład kina superhero i tego, jak teraz Marvel wygląda i jak wiele wypuszcza rzeczy i zamiast zobaczyć nowe rzeczy, to jakby dostajemy tyle papki takiej, że trochę nie ma okazji na zobaczenie czegoś lepszego, czegoś ciekawszego. Raz na jakiś czas wyjdzie jakiś awatar, który faktycznie pokaże coś nowego w kwestii takich czysto efektów wizualnych. I jest to taka rzecz, i nie pamiętam, czy opowiadałem o tym w podcaście, pod tytułem, historia pod tytułem anegdotka James Cameron i ręce wiążące linę. Słyszałeś tą historię? Ja ci to mówiłem?
Nie mówiłeś.
Jest taka scena w Awatarze, gdzie typ kosmita przywiązuje się, czy tam dosiada takiego wodnego czegoś. Takiego wodnego wierzchowca, powiedzmy, tak? I jest takie zbliżenie na jego ręce, gdzie on zaciska linę na tym takim siodle, czy jakkolwiek to nazwać. Nie znam się na wodnych wierzchowcach. I generalnie ludzie od efektów specjalnych, jak omawiali ujęcia z Jamesem Cameronem, to powiedzieli, że spoko, tu się symulacje zrobi, coś tam. A James Cameron powiedział, nie, panie, dajcie mi chłopa tutaj, pomalujcie mu ręce na niebiesko, ja to nakręcę i słuchajcie, chłopaki, ja wiem, że wy mi to dobrze zrobicie, tylko że ja to nakręcę w 2 godziny, a wy mi to będziecie robić pół roku, nie? I koniec końców to ujęcie jest oczywiście zbudowane w ten sposób, że jakby generalnie tak, co jest istotne w tej sytuacji, jako, i to jest w ogóle absolutnie cudowna rzecz, W tym filmie jest pełno rzeczy takich fizycznych, w rodzaju, nie wiem, jakichś tam tych właśnie, nie wiem, siodeł właśnie w tym wypadku, albo jakichś ozdób, które te postaci mają, albo ubrań, tak? I te wszystkie rzeczy były robione naprawdę, tak? W sensie ktoś uszył te ubranie, ktoś zrobił te rzeczy po to, żeby potem wymodelować je w 3D na wzór tych stworzonych przez ludzi, którzy to faktycznie uszyli i tak dalej, i tak dalej. Częściowo zeskanować, częściowo wymodelować, tak? I to są takie momenty, w których ta granica pomiędzy efektem komputerowym a tym prawdziwym rzemiosłem się zaczyna zacierać, tak? I to jest bardzo częste. Czasem nie jest to dobra decyzja. Był prequel filmu The Thing, w którym wszystkie ujęcia z tymi potworami nakręcono praktycznie za pomocą kukieł, jakieś tam, a potem zostały one zastąpione efektami komputerowymi, gdzie te efekty praktyczne zostały wykorzystane jako punkt odniesienia. Generalnie zostało to narzucone przez studio podobno. I są dostępne w internecie fragmenty z planu, gdzie widać te potwory stworzone naprawdę i one wyglądają dużo lepiej. I tutaj jest rzecz, która jest dla mnie bardzo istotna. Jest coś takiego, co pisze Ola tutaj. Jest też ten element czegoś, co ja nazywam analogowym snobizmem. Ludzie, którzy słuchają winyli, mają się za lepszych od tych, którzy streamują. Osoby, które mówią tylko papier, a e-booki to dla nich nie książki i tak dalej. I teraz tak. To jest dla mnie trudna dyskusja, bo poniekąd rozumiem to, że jeżeli komuś powiesz, hej, tutaj masz miasto zbudowane w 3D, w komputerze, które zostaje zniszczone za pomocą symulacji, tak? A tutaj masz makietę miasta, którą ktoś zbudował tymi ręcami, a potem zniszczył go, robiąc eksplozję. To ta druga rzecz wydaje się generalnie być taka bardziej serio. Wydaje się, że to jest większy effort, że to jest coś bardziej realnego, że to jest bardziej sztuka, bo się coś zrobiło rękami, tak? Bo to jest model fizyczny, którego można dotknąć, a nie to, co ten model trójwymiarowy. Nawet jeżeli w stworzenie tego trójwymiarowego modelu zostało włożone tyle samo godzin pracy i tyle samo pomyślunku i tyle samo wizji artystycznej i tak dalej, to tworzenie rzeczy w komputerze dla wielu widzów wydaje się być, powiedzmy, bardziej abstrakcyjne. Czy to jest słuszne? Niekoniecznie tak uważam. Ale druga rzecz, którą chciałem powiedzieć przy okazji tego, jest taka, że nie wiem, jak ty uważasz, ale ja uważam, że efekty specjalne nie muszą być realistyczne. W takim sensie, że dla mnie częścią magii kina jest to, że ja patrzę na sztuczkę magiczną. Wiesz, taką, jak masz ludzi, którzy wyciągają rzeczy z kapeluszy i chowają chusteczki w nosach i tak dalej, tak? Wiem, że to jest trik. Nie musisz mnie oszukać, nie musisz udawać, że to nie jest trik. Ja wiem, że to nie dzieje się naprawdę, jakby spoko, to nie jest problem. Ja nie chcę, żeby to było 100% realistyczne. Ja chcę być pod wrażeniem triku, tak? Ja chcę być pod wrażeniem tego, co ty robisz, a nie uzyskać możliwie realistyczny obraz. I CGI w takich dużych komercyjnych produkcjach bardzo często idzie w jakieś po prostu niewyraźne rzeczy, gdzie gruz się sypie, bo jest realistycznie, tak? To jest rzecz, którą na przykład w pewnym momencie Marvel zaczął absolutnie cały czas robić, tak? Czyli co jest realistyczne? Gruz z jakiegoś powodu. Kasiu, ty powinnaś coś o tym wiedzieć. Marvel na jakimś etapie uznał, że gruz jest najbardziej realistyczną rzeczą na świecie i kiedy dostaliśmy Shang-Chi, to tam w ogóle walka, ta pod koniec, ona miała być nie na gruzie, ale potem kazali ludziom od CGI dodać gruz i żeby gruz wybuchał i żeby był dookoła i żeby było brudno, bo to jest takie, bo to jest realistyczne. Ja bym wolał dostać nierealistyczną, ale wyraźną scenę, gdzie mógłbym obserwować tą magię kina, która się roztacza przede mną, a nie dostawać po prostu próbę stworzenia jakiegoś takiego hiperrealistycznego obrazu. Nie wiem, czy wiesz, co próbuję powiedzieć, ale nie przeszkadza mi to, jeżeli efekty specjalne i generalnie ujęcie w kinie nie są odzwierciedleniem tego, jak ta scena wyglądałaby realnie. Ja bym chciał zobaczyć coś, co wygląda ładnie i co jest jakąś sztuką, którą artyści od CGI mi chcą pokazać. Czy artyści od efektów specjalnych w ogóle.
Tak, ale ja myślę, że tutaj oddajesz coś, co jest bardzo ważne. To znaczy, że w ogóle, kiedy ktoś próbuje naśladować rzeczywistość, to zwykle wyłapujemy te niedoskonałości dużo lepiej, niż kiedy ktoś mówi, słuchajcie, to jest moja artystyczna wizja, ja chcę, żeby to tak wyglądało. Cieszcie się tym, co wam pokazuję, bo wtedy po prostu przyjmiemy, okej, dobra, to jest sposób opowiadania tego filmu, on wizualnie ma w ten sposób wyglądać, wchodzimy w to i bawimy się bardzo dobrze, a kiedy ktoś właśnie zaczyna w nas sypać gruzem, czy próbuje nas przekonać, że nie wiem, ta postać wygenerowana komputerowo poci się dokładnie tak samo jak postać, która byłaby prawdziwa, no to wtedy nagle widzimy, tak? To jest ten moment, w którym mamy tak mocny punkt odniesienia w rzeczywistości, że widzimy te niedoskonałości. Kiedy ktoś decyduje się na zupełnie osobną, zupełnie własną estetykę, jest nam łatwiej. A w ogóle to jeszcze jeśli chodzi o zdania, które tutaj padają u nas na forum, to jedno mi się wydaje bardzo ważne. Idi napisała, że dla niej efekty fizyczne nie robią wielkiego wrażenia, dlatego że na przykład Fast and Furious wywali auta z okien, tylko po co? To nie jest niepotrzebna produkcja śmieci. I to też mi się wydaje jest bardzo ważne. To znaczy, rzeczywiście obecnie mówi się coraz więcej o ekologii planu filmowego, o tym, ile materiałów zużywa się do robienia filmów. Ogólnie muszę was zasmucić, robienie filmów jest piekielnie nieekologiczne, pomijając już właśnie fakt konieczności zaopatrzenia to wszystko w prąd, a produkcja filmowa zżera mnóstwo prądu, bo przede wszystkim trzeba doświetlać sceny, no to właśnie chociażby bardzo dużo materiałów powstaje na potrzeby konkretnych filmów. No i oczywiście jest tak, że są miejsca, w których stosuje się daleko posunięty recykling materiałów z jednego filmu na drugi, to ktokolwiek oglądał BBC, ten wie, że BBC uwielbia recykling i zarówno strojów, jak i przestrzeni. No ale też bardzo często bywa tak, że plany filmowe na przykład po zakończeniu filmu są rozmontowywane, no i koniec, tak? Te wszystkie rzeczy zrobione na potrzeby tego filmu nie znajdują już więcej miejsca dla siebie w rzeczywistości. No i tu rzeczywiście, chociażby to, o czym ty mówiłeś, te cyfrowe plany zdjęciowe, tak? No to one pozwalają nie produkować tyle rzeczy, tylko no tu oczywiście pojawia się pytanie, czy to jest na 100% dużo bardziej ekologiczne, no bo jest ta nieprzyjemna rzecz, o której często nie myślimy, że żeby generować efekty komputerowe, czy żeby cokolwiek robić, no to trzeba trzeba to robić na danych, a dane przechowywać na serwerach, a serwery wytwarzają ciepło i pobierają prąd i trzeba je chłodzić. Mnóstwo jest różnych dodatkowych elementów, więc ja nie mówię, że to jest jedno jest B, a drugie jest OK, ale rzeczywiście to jest taki aspekt, o którym wydaje mi się coraz częściej myślimy. To znaczy, kiedy na przykład jestem absolutnie przekonana, że w pewnym momencie nie będzie już żywych zwierząt na planie, tak? Bo to też jest taki aspekt efektów wygenerowanych komputerowo, że powiedzmy już możemy mieć zwierzęta wygenerowane komputerowo, co znaczy, że prawdziwe zwierzę nie pojawia się na planie filmowym, co znaczy, że nie wykorzystujemy zwierzęcia do naszej rozrywki i to też jest coraz bardziej zgodne z tym, jak myślimy o przyszłości, więc no to są takie aspekty, o których też warto rozmawiać w tym kontekście, które w jakiś sposób pozwalają pokazać, że te efekty specjalne no otwierają kino na też nowe możliwości w takim zupełnie realnym świecie.
Wydaje mi się, że tutaj problem z tym wszystkim jest taki, że efekty komputerowe i ich jakość to jest coś, co dość trudno ludziom ocenić. To znaczy, to jest tak, jeżeli widzisz, że Tom Cruise skacze na motocyklu w przepaść, albo leci sobie po prostu, Tom Cruise leci sobie, okej?
Okay? Leci.
Jest w Mission Impossible Fallout, jest ta słynna scena skydivingu, tak, gdzie on wyskakuje z samolotu w masce świecącej mu na twarz, żeby widzieć emocje, co nie ma sensu, jak się o tym pomyśli w prawdziwym życiu, ale jest, tak? No i on faktycznie jakby leci, tak? Inna sprawa jest taka, że w tej scenie mamy burzę, która tam błyska dookoła, a w trakcie jej kręcenia była ładna pogoda i dzień, więc można się zacząć zastanawiać właściwie, czy to, na co patrzę, to jest to, co się wydarzyło? No nie, jakby to Tom Cruise nie skakał w nocy w trakcie burzy. Skakali tam w dzień, więc właściwie poza tą postacią Toma Cruise'a, który leci, to niewiele jest tych praktycznych efektów, tak? Równie dobrze można by powiedzieć, że mógłby sobie lecieć na green screenie w studiu, mogliby puścić na niego taką jakąś turbinę, która by wiała, żeby wyglądało jakby mu się ubrania trzepotały, no i by nakręcić to, tak? No tylko, że tutaj wartością nie jest to, jak to wygląda, wartością jest to, że my wiemy, że Tom Cruise leci, tak? Że to jest... Że to się wydarzyło. Że i to, że tam w tle zmieniono pogodę i zmieniono chmury i wygenerowano pewnie chmury w 3D i de facto tak naprawdę niewiele tam zostaje tego tła, nie zmienia faktu, że my wiemy, tak? Wiemy, że Tom Cruise leci. Jeżeli mamy miniatury na przykład, które gdzieś ktoś tam wysadza, to my jako widzowie wiemy, że to jest coś, co powstało, rozumiemy, jaką to może mieć skalę. Wysadzenie czegoś wydaje się generalnie rzeczą taką dość ekscytującą. A efekty specjalne, CGI, to jest coś, co trudno nam ocenić w innej skali niż czy jest realistyczne. Co oznacza, że jeżeli widzę efekty, czyli widzę, że to jest komputerowe, to że one są złe, tak? Wiesz, co mi chodzi, tak? Jeżeli efekty komputerowe są dobre, to ich nie zauważę prawdopodobnie. I bardzo wiele efektów komputerowych w filmach to są rzeczy, których kompletnie nie widzicie, tak? To, o czym Kasia wspominała wcześniej, to są rzeczy służące do robienia rzeczy, do ustawiania ujęć, o których nawet byśmy nie powiedzieli, że tu jest jakiś efekt specjalny, i to są efekty, które często są kompletnie niezauważalne, tak? W tym filmie Zacka Snydera o zombie, jak on się nazywał? Tym najnowszym filmie o zombie, który
wiem.
Wyszedł.
O Jezus Maria.
Zack Snyder zombie, coś tam, wpiszcie sobie w Google.
Zack Snyder zombie, coś.
Wymieniono jedną aktorkę na inną aktorkę w tym filmie. I jakby nikt tego nie widzi, tak? I zrobiono to oczywiście za pomocą efektów komputerowych. I to jest rzecz, tak? Jeden z moich ulubionych efektów komputerowych i powiedziałbym, że najlepszy sposób wykorzystania CGI, jeżeli chodzi o body double, to jest Logan. Jest taka scena w Loganie, gdzie Logan stoi, a drugi Logan, sorry za spoiler do Logana, jeżeli ktoś nie widział, a klon Logana schodzi po schodach. Nie wiem, czy pamiętasz taką scenę.
Tak, pamiętam.
I ten klon Logana jest zrobiony całkowicie w CGI. To nie jest drugi nakręcony Hugh Jackman, który schodzi, to jest kompletnie inna osoba. Znaczy, to jest inna osoba, która schodziła akurat w tym miejscu, a potem jej głowa została całkowicie zastąpiona trójwymiarową głową odmłodzonego Hugh Jackmana, tak? I tam zagrało oświetlenie, zagrało przygotowanie na planie, tak? Czyli mieliśmy ten punkt odniesienia, w sensie osoby tworzące CGI miały punkt odniesienia, wiedziały dokładnie, jak to oświetlić, żeby było realistycznie. Mieliśmy przyciemnione światła, żeby trochę ukryć ten efekt specjalny, tą magię, która była wykonana przed nami. No tylko, że efekt końcowy jest taki, że widz prawdopodobnie nawet nie zauważy tej sceny, bo CGI jest dobre, tak? Więc myślę, że mamy też pewien problem z tym, że my jako widzowie trochę nie potrafimy oceniać CGI jako dziedziny sztuki, a dużo łatwiej nam się odnieść do efektów praktycznych jako do dziedziny sztuki, bo łatwiej nam jest zrozumieć nawet tak, wiesz, instynktownie, ile pracy zostało w nie włożone. I to jest ciężki temat, tak? Bo to jest ciężki temat dla twórców CGI, ale myślę, że odpowiedzią na to jest to, żeby efekty komputerowe nie były realistyczne właśnie, tak? Żebyśmy poszli w kierunku stylizowanych rzeczy. I tutaj przykładem jest dla mnie Toy Story i przykładem jest dla mnie Spider-Verse. Oba to są filmy stworzone w komputerze całkowicie. Toy Story jako kino idzie bardzo w kierunku odtworzenia 100% realistycznie tego, na co patrzymy, tak? Toy Story momentami robi kompletnie obłąkane rzeczy, żeby na przykład symulować użycie różnych obiektywów w trakcie kręcenia tego filmu, który nie został nakręcony za pomocą obiektywu, tak? Ale my jako widzowie mamy podświadomie mieć wrażenie, że to są prawdziwe zabawki nakręcone. I jakby efekty komputerowe próbują tutaj, tu cała sztuka polega na tym, żeby zrobić to najbardziej realistycznie, jak się da. Z drugiej strony mamy Spider-Verse, które zupełnie tego nie robi. Jakby idzie w kompletnie innym kierunku. Robi coś, co można zrobić tylko za pomocą animacji. Zastanawiam się, czy kino znajdzie w pewnym momencie sposób na to, żeby efekty komputerowe nie były tylko próbą stworzenia realistycznego obrazu, którego w najlepszym wypadku nie zauważymy, a jeżeli będzie w nim jakiekolwiek potknięcie, to natychmiast będzie nam się to wydawało jak w jakiś sposób słabsze. czy znajdziemy po prostu sposób na to. Bo mam wrażenie, że jeżeli zobaczysz scenę w efektach praktycznych albo scenę kaskaderską, która będzie w jakiś sposób niedoskonała, to i tak powiesz, okej, nie ma problemu, że to jest niedoskonałe, bo wiem, że to się wydarzyło naprawdę. Więc to nawet wręcz powiedziałbym, że dla wielu osób dokłada trochę, wiesz, bo widzisz, obserwujesz ten trik magiczny, wiesz, masz tą sztukę przed sobą, tak? A CGI, jakiekolwiek potknięcie i masz wrażenie, że wiesz, wszystko ci się psuje w tym momencie przed oczami, nie? Więc no to jest moja opinia na ten temat.
Ja myślę, że bardzo jakby takim elementem, do którego wracamy i też, który wydaje mi się, tam tutaj trochę się przewija, to jest, kiedy wykorzystanie efektów specjalnych jest spójne z wizją reżysera, z wizją twórców, kiedy odgrywa rolę w opowiadaniu opowieści i jest gdzieś blisko tego, co się dzieje na planie. Nie mówię fizycznie blisko, ale blisko tego, co się wydarzyło, blisko tego, co chcieli twórcy osiągnąć, kiedy ta ekipa od efektów specjalnych może potem powiedzieć, że współpracowała z reżyserem, czy też być może była w ogóle w centrum tworzenia filmów, no bo chociażby w przypadku Toy Story, prawda, no to ci ludzie, którzy tworzyli te efekty specjalne, byli w samym centrum. Natomiast wydaje mi się, że czujemy jakiś taki problem, kiedy to się oddala, tak? Kiedy właśnie mamy poczucie, że reżyser czy twórcy chcieli zrobić jedną rzecz, a te efekty specjalne robiono gdzieś z boku, robiono je szybko, robiono je, żeby coś poprawić. Czasem, że te efekty specjalne w ogóle jakby wydają się być nałożone na coś, co działo się na planie i niekoniecznie się z tym zgrywają. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę nasze podejście do efektów specjalnych wynika bardziej z tych relacji wokół produkcji filmu, niż z ich realnej jakości. I wydaje mi się, że ponieważ bardzo dużo też słyszymy o nieprawidłowościach przy tworzeniu efektów specjalnych i też bardzo często, kiedy negatywnie oceniamy film, no to koncentrujemy się na tym, co mogło nie pójść nie tak. I często właśnie w tych efektach jesteśmy, tak jak sam mówisz, kiedy one próbują być realistyczne, w stanie wyłapać ten, w cudzysłowie, fałsz, to wydaje mi się, że to wynika właśnie z pewnego takiego naszego, co często robią sami producenci, pozycjonowania tych efektów gdzieś poza tym, co się działo na planie. W ostatecznym rozrachunku myślę, że nieważne, czy realistyczne, czy właśnie takie, jak ty postulujesz, stylizowane, ważne, żeby narzędzia do tworzenia filmów były w rękach ludzi, którzy tworzą te filmy i żeby też robiono je w odpowiednim czasie i z poszanowaniem wszystkich pracowników. Bo mam obecnie wrażenie, że patrzymy na CGI też trochę jakby na narzędzie producenta bardziej niż reżysera. Więc tak przynajmniej ja to widzę, tak, w tych wszystkich dyskusjach. Także na przykład w tych dyskusjach dotyczących tego cyfrowego odmładzania aktorów, czy cyfrowego przywracania do życia aktorów, których nie ma, no to też mam wrażenie, że mamy poczucie, że to jest bardziej kwestia producentów, którzy chcą, żebyśmy jeszcze raz zobaczyli aktora, którego znamy z innego filmu, a nie powiedzmy kogoś, kto kreatywnie zastanowi się, okej, dobra, aktor czy aktorka nie żyją, czy nie są dostępni w tym momencie, kogo możemy zaangażować, żeby odegrał nam dobrze tą rolę, bo i tak widz jest w stanie zawiesić niewiarę i uwierzy, że dwoje aktorów może grać tą samą postać.
Tak, wydaje mi się, że jakby nasz wniosek końcowy, mój wniosek końcowy przynajmniej, jest taki, że efekty komputerowe to jest narzędzie, tak samo jak każda inna dziedzina efektów i byłoby fajnie, gdybyśmy my jako widzowie nie dali sobie wcisnąć wizji efektów komputerowych jako tej gorszej dziedziny sztuki, tylko dlatego, że są one eksploitowane przez studia filmowe chcące tanio za pomocą wykorzystywania pracowników, którzy się tym zajmują, jakby naprawianie błędów w realizacji filmu, tak? Co się bardzo często zdarza. Albo wymuszanie niemożliwych do realizacji terminów, które skutkują tym, że efekty specjalne wypadają gorzej. To jest kolejna rzecz, która nie jest winą twórców efektów specjalnych, tylko jest winą studiów, tak? Producentów filmu. Więc wydaje mi się, że warto jest patrzeć trochę inaczej na tą dziedzinę, bo to są ludzie, którzy mają często bardzo wielkie mózgi i niesamowite wizje artystyczne i wystarczy dać im pracować i pozwolić im te wizje realizować, a nie próbować ich wykorzystywać, dlatego że akurat przypadkiem to samo narzędzie może służyć usuwaniu odbytów kotów w kotach. Więc no.
Ale ktoś musi najpierw stworzyć, żeby je usunąć. Ja
tak, tak, tak. Więc
wyobrażę sobie, że czyjąś pracą było tworzenie odbytów kotów w kotach i jakby spędził na tym dużo czasu, a potem tego nie było w filmie.
Ej, ale wyobraź sobie, gdyby to dzisiaj się działo, to by po prostu producenci chcieliby, żeby AI stworzyło odbyty kotów, a potem żeby je usunęło. I teraz wyobraź sobie ten film, w którym AI w miejscach, które uważa za odpowiednie dla odbytów, umieszcza odbyty, ale czasem się myli, umieszcza w jakichś losowych miejscach, ale potem każesz temu samemu AI usunąć odbyty i ona na przykład usuwa oczy w niektórych scenach, bo myśli, że to odbyty. Wow, no wyobrażasz sobie, że to może się
nigdy
zdarzyć?
Nigdy wcześniej słowo odbyt nie padło tyle razy w tym podcaście. Tak. I wydaje mi się, że to jest dobry koniec tego odcinka, bo kiedy zaczynamy mówić słowo odbyt trzy razy w jednym zdaniu, to znaczy, że dochodzimy do tego momentu, w którym powinniśmy przestawić się na ZVZ+.
Tak, więc słuchajcie, jeżeli słuchacie tego odcinka, to znaczy, że w tym momencie na naszym kanale pojawił się również odcinek ZVZ+. Naszego niesamowitego, obłąkanego podcastu dla osób w klubie ZVZ, więc jeżeli dołączycie do tego klubu naszego wspaniałego na odpowiednim progu zvz.pl/klub, tam dowiecie się wszystkich informacji, to jeżeli dołączycie, to będziecie mieć dostęp do tego i wcześniejszych odcinków ZVZ+, co oznacza, że jest ich dużo już na tym etapie i są tam dziwne rzeczy. Dziękujemy bardzo naszym osobom wspierającym, które znalazły się dzisiaj z nami na czacie i ubogacały nasze dyskusje swoimi opiniami na temat efektów komputerowych i filmów i różnych innych rzeczy. Dziękujemy też zwłaszcza Weronice Truszczyńskiej i Krzysztofowi Kotkowiczowi, którzy wspierają nas na najwyższym progu w tym tygodniu. No i co? Fajnie, że byliście. Jeżeli słuchacie nas i nie ma was na Discordzie naszym, no to niesmak. Przykre to jest bardzo. Powinniście być. Dowiecie się tam między innymi, jaki pseudonim ma Kasia, jaki pseudonim ja ustawiłem Kasi, co jest ważne. I nie wiem, czy Kasia już wie, jak go zmienić. Mam wrażenie, że Kasia może nie wiedzieć, jak zmienić pseudonim na Discordzie. Co, jeżeli się sprawdzi, to moje przeczucie, to czeka nas niesamowita zabawa w najbliższym czasie. Tak. No, więc słuchajcie, możecie do nas pisać na kontakt@zvz.pl, albo paweł@zvz.pl, albo kasia@zvz.pl, to jest nasz mail, więc on stoi przed wami otworem. Czekamy też na wasze recenzje na Apple Podcasts. Jeżeli macie urządzenia Apple i słuchacie nas tam, to możecie wejść na Apple Podcasts, na stronę naszego podcastu i tam napisać swoją recenzję. Będzie nam bardzo miło. Możecie też poczytać recenzje, które tam są. Jest tam kilka recenzji ludzi obrażonych naszymi poglądami na temat społeczeństwa, którzy no, postanowili to swoje uczucie przelać na recenzje. One są prześmieszne, te recenzje, więc polecam tam poczytać sobie i możecie przy okazji zostawić swoje. I co? Tyle od nas chyba, Kasiu, w tym odcinku.
Tak, chyba wszystko w tym odcinku i zapraszamy was na więcej naszych treści. Do usłyszenia.
Pa. Pa.